Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj zabieram Państwa do Muzeum Narodowego w Krakowie. Jesteśmy w gmachu głównym i przygotowujemy się do otwarcia nowej stałej wystawy Galeria Sztuki Europejskiej. To jest to miejsce, do którego już wkrótce będziemy, mam nadzieję, pielgrzymować z zapałem, a mam nadzieję, że przekona nas dzisiaj do tego bardzo namiętnego biegu dr Katarzyna Płonka-Bałusowa. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, kustosz Muzeum Czartoryskich i opiekunka tych właśnie europejskich zbiorów w zbiorach muzeum. Może najpierw to zdziwienie, które może się pojawić, jak to galeria europejska, gmach główny, zaraz to musimy wszystko wytłumaczyć od początku.
Kolekcja sztuki europejskiej związała się z Muzeum Książąt Czartoryskich, ale też trzeba przypomnieć, że przez wiele lat, bo od okresu wczesnopowojennego, od roku 1950 mniej więcej, były to dwie kolekcje jak dwie siostry w jednym miejscu oprezentowane właśnie w Muzeum Czartoryskich, w zbiorach czartoryskich, jak wówczas mówiono, bo słowa książąt nawet wtedy się nie wymieniało. To były bardzo udane wystawy, które łączyły w sobie najbardziej atrakcyjne dzieła z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie i właściwie większość, 3/4, jeśli nie wszystkie, obrazy galeryjne z kolekcji Czartoryskich. Taka wystawa, która najbardziej zapisała się w pamięci, to wystawa stała w Muzeum Czartoryskich, robiona przez pana Marka Rostworowskiego, otwarta w roku 1982 bodaj po remoncie, zachwycająca kameralnymi wnętrzami, wieszanymi w wielu rzędach obrazami, które były ułożone nie chronologicznie, nie szkołami, nie w myśl rygorów historii sztuki, ale bardzo, można powiedzieć, taką impresję stanowiły, taką wędrówkę po tematach obecnych w kulturze europejskiej i wyrażonych w sztuce, co poniekąd układało się w spacer chronologiczny, no bo wszak zaczynaliśmy od zarania, czyli od średniowiecza, a kończyliśmy na romantycznych obrazach z wieku XIX.
To był, jak sobie wyobrażam, trochę też taki hołd dla tego, jak kolekcja powstawała i z jakiego impulsu powstawała. Ktoś kochał obrazy, więc je kupował, wieszał tak, jak lubił, żeby były blisko. No wiadomo, że z rygorami historii sztuki to absolutnie nie musi mieć nic wspólnego. Chociaż
oczywiście,
może.
Ale miało. I ta nasza ale wystawa miało. Też poniekąd ma z nimi wiele wspólnego, tylko to jest jakby taki żywot ukryty. To jest taki nurt, który pojawia się w naszym myśleniu wtedy, kiedy rodzi się koncepcja wystawy. Natomiast robimy to wszystko tak, jak dobry makijaż, żeby on nie był widoczny, jak jest zrobiony. I żeby widz otrzymał właśnie jakąś ciekawą, mam nadzieję teraz też tak będzie, narrację, opowieść, a to, jakich my do tego użyjemy narzędzi, na jakie kryteria naukowe staramy się odpowiedzieć, to już niech będzie nasza kuchenna tajemnica historyków sztuki i muzealników.
Tak, tak jest najlepiej, żeby ta opowieść działała na emocje. Niemniej jeszcze na moment wróciłabym, no, choćby do tej już historycznej, ale ważnej jako punkt odniesienia wystawy Marka Rostworowskiego. Ten muzealnik operował dwoma skrzydłami tej wielkiej kolekcji, bo była z jednej strony kolekcja Czartoryskich, z drugiej strony ta kolekcja, która powstawała, gromadzona przez Muzeum Narodowe w Krakowie, mówiąc tak ogólnie, no to były odrębne kolekcje. Tutaj Muzeum Czartoryskich jest już domem dla kolekcji książąt Czartoryskich. No i co zostało? Tak bardzo ogólnie zapytam, jaki charakter w tej chwili mają te zbiory europejskie.
Muzeum Narodowego w Krakowie.
Tak, tak. No bo Czartoryscy już...
W pierwszej chwili wydawało się nam, bo wystawie nie robiłam sama, może pierwszy pomysł jakiś rodził się, jest jakimś moim pomysłem, natomiast mam bardzo wytrwałych, wspaniałych współpracowników, pana doktora Adama Spodaryka i pana Miłosza Kargola, zwłaszcza pan Miłosz, który jest świeżym pracownikiem muzeum, wspaniale tutaj na polu historii sztuki właśnie działa. A więc jak zastanawialiśmy się nad tą pierwszą koncepcją, wizją wystawy, jeśli tak można powiedzieć, to uderzała nas przede wszystkim jakaś niespójność tej kolekcji. Wydawało się nam, że to jest przypadkowy zbiór obrazów różnej jakości, od bardzo dobrych, poprzez bardzo piękne, poprzez interesujące. Do tego dodać można kilka rzeźb o pewnych walorach estetycznych, artystycznych, historycznych, z których będzie trudno ułożyć jakąś logiczną całość. Potem znaleźliśmy klucz w postaci dziejów tej kolekcji. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że wraz z ekspozycją napisane zostały dzieje kolekcji malarstwa i rzeźby europejskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie, bo to jest zadanie, które no, wykracza poza przygotowania wystawy.
No, natomiast rządzi się własnymi prawami. To
oczywiście.
Trzeba podkreślić.
Natomiast postaraliśmy się sprowadzić do wspólnego mianownika tę niespójną kolekcję. I udało się nam to dokonać, jak myślę, na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, daliśmy się przekonać, że według tej typologii Krzysztofa Pomiana Muzeum Narodowe jest muzeum ewergetycznym od darczyńców. Czyli jest to muzeum, które powstało jako zbiór przypadkowy, ponieważ darowany. To było połączenie w jedną kolekcję, dla nas w tej chwili właśnie taką trochę niespójną, tego, co w krakowskich, w polskich zbiorach różnych osób, bo i patriotów, emigrantów po powstaniu styczniowym, i ziemian, tak jak rodziny Stanisława Ursyn-Rusieckiego, oczywiście Feliksa Jasińskiego, Mangi, aczkolwiek tylko jeden obiekt, ale za to znakomity z tej kolekcji mamy. Włącza się tutaj arystokratyczna kolekcja zakupiona przez muzeum, więc nie będąca darem, ale włącza się siłą rzeczy jako ważny element kolekcja Tarnowskich z Dzikowa, którą udało się pozyskać, i różne pojedyncze zakupy, które uzupełniały ten zbiór, właśnie dokonywane w czasach minionych z myślą o wspólnej ekspozycji wraz z kolekcją Czartoryskich. Więc ten wątek darczyńców poprowadził nas następnie w materię wystawy. Druga kwestia, która się tutaj nasuwa, to jest to, że zawsze, niezależnie od tego, czy wybierzemy układ chronologiczny, myśmy wybrali układ chronologiczny, ale bardzo perwersyjny, o czym zaraz powiem, można zawsze również wybrać układ tematyczny. I staraliśmy się te dzieła sztuki tak łączyć, bo niestety nie udało się w sposób konsekwentny przeprowadzić całego wątku wystawy, prezentując darczyńców wraz z ich kolekcją. To nie spełniłoby po prostu kryteriów historycznych, estetycznych, historycznych, nie zadowoliłoby nas. Więc staraliśmy się w tym układzie chronologicznym tworzyć jakby takie pewne enklawy. Właśnie, czy to kolekcjonerskie, idąc według tego klucza, kolekcja Tarnowskich z Dzikowa jest reprezentowana w pobliżu siebie, na jednej, powiedzielibyśmy, ścianie. Podobnie zbiór Ursyn-Rusieckiego. Też staraliśmy się, żeby w miarę możliwości te dzieła sztuki były obok siebie. Ale także to też się wiąże zresztą z narracją historyczno-artystyczną, bo każda epoka ma swoje preferencje, swoje gatunki ulubione, więc łatwo tutaj w XVII wieku podzielić, a to będą portrety, a to będą martwe natury, a to będą pejzaże i wreszcie obrazy religijne. Podobnie dzieje się ze sztuką renesansową i średniowieczną, która tutaj jest reprezentowana również znakomicie.
Myślę, że to jest też bardzo takie współczesne myślenie o muzealnictwie, że wspaniałe obrazy to także ludzie, to także ich energia, ich decyzje o zakupach, o budowaniu jakiegoś środowiska właśnie stworzonego z obrazów. Mam wrażenie, że przykładając do tego takie ramy wyłącznie naukowe, coś tym obrazom odbieramy, ponieważ one trafiają do nas, trafiają na określone ściany, czy domów, czy akurat muzeów tutaj. Ponieważ ktoś kiedyś podjął taką być może emocjonalną decyzję, być może myśląc o lokacie kapitału, no to nie jest najistotniejsze. Niemniej postaci osób, postaci, no właśnie ta humanistyczna gdzieś otulina kolekcji jest bardzo ważna i wydaje mi się, to bardzo często myślimy dzisiaj o historii poprzez, biorąc pod uwagę właśnie takie indywidualne losy. Tego dotąd nie było, mam wrażenie, w tym myśleniu o dawnych kolekcjach i ogromnie się cieszę wobec tego na takie podejście.
Zwykło się mówić, że kolekcja Czartoryskich była umotywowana patriotycznie, ale przecież powstające w XIX wieku Muzeum Narodowe w Krakowie również było tak umotywowane. Mm. To również ocalanie tych okruchów przeszłości narodowej i także europejskiego dziedzictwa, bo sztuka tak zwana obca, to nie lubimy tego słowa w tej chwili, czując się wspólnie Europą, ale tak to nazywano przez wiele lat, sztuka obca stała się również już w okresie międzywojennym przedmiotem zainteresowania. Mm. I obowiązkiem statutowym muzeum było również gromadzenie dzieł sztuki tak zwanej obcej europejskiej. Mm. Także to nie można powiedzieć, że Muzeum Narodowe w Krakowie było nastawione wyłącznie na kulturę polską. Ja zwrócę uwagę na coś jeszcze, może co zwykle umyka uwagi, jeśli mówimy o darczyńcach, kolekcjonerach. To bardzo różni ludzie, o różnym stopniu zamożności. Goldstein, który umiera właściwie bez pieniędzy. Osoby, które zamieniają swoje mieszkania, jak Łukasiewicz, na małe muzea. To są ludzie, którzy na pewno fascynują się sztuką. Erasm Baroncz, no, Felix Jasieński.
Tak, to takie najbardziej.
To są takie najbardziej znane postacie, ale i inne. Darczyńcy jednego czy dwóch obrazów, kilku dzieł, także tutaj mogą być przypomniani. To są ludzie, którzy kupują dzieła sztuki, które my czasem nazywamy, no nie są to same arcydzieła, mówimy, że są to może średnie, może piękne, ale może nie są to obrazy Rubensa, Van Dycka, Rembrandta. Ale ci ludzie jednocześnie kupowali to, co było możliwe, co było w zasięgu możliwości. Przypomnę, że Felix Jasieński kupował grafiki Teki Wollarda, dlatego że nie mógł kupować obrazów francuskich XIX i początku XX wieku. Także to była jakaś rekompensata. Natomiast chcemy przypomnieć, że te wszystkie osoby należą do absolutnej elity polskiej, intelektualnej. Ci kolekcjonerzy sportretowani przez najwybitniejszych malarzy epoki. Boznańską, Wlastimila Hoffmana, Aksentowicza, Jacka Malczewskiego. To są osobistości, które stać było na takie portrety. Nie finansowo oczywiście, tylko to nie jest przypadek, że oni się nam pojawiają w własnej postaci poprzez wielką sztukę portretową. Skonfrontowani z tym dziedzictwem. A jeszcze jedno powiem, że jeśli mówimy o naukowości, to muzealnictwo staje się chyba teraz dziedziną, czy też nauką z ludzką twarzą. Ponieważ badania proweniencyjne dotyczące, krótko mówiąc, historii i motywacji, nie tylko dziejów przechodzenia z rąk do rąk, ale także motywacji temu towarzyszących, jak ja to przynajmniej rozumiem. Te badania proweniencyjne nad zbiorami właśnie są w tej chwili do naszego katechizmu wpisane i już będą obowiązkiem, myślę, w ustawie o muzeach, która będzie podlegała nowelizacji. Jest to jasno powiedziane, że tak w tej chwili uprawia się muzealnictwo. Pamiętając o dziejach, ludziach i okolicznościach.
No, nie brzmi to najgorzej, muszę powiedzieć, a przy tym to właściwie takie życzenie już tylko na marginesie, bo musimy zaraz biec na salę i jednak przygotowywać się do otwarcia wystawy, że być może podkreślenie tych wspaniałych osób, które przyczyniły się ostatecznie do całości zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, pokazanie ich, niejako oświetlenie, być może zachęci tych współczesnych darczyńców do współtworzenia narodowych kolekcji, bo mam takie wrażenie, że no nie jest to dziś zbyt popularne. a instytucje potrzebują. Zawsze tak było i wcale nie przestało tak być. Właśnie.
Ale ci poprzednicy to jest okres, bardzo wybrany okres XIX wieku, początku XX wieku. To, co Łukasz Górnicki zrobił tłumacząc Dworzanina Baltareza Castiglione na język polski, to ogołocił cały rozdział mówiący o malarstwie. A więc to jest symptomatyczne. Księżna Izabela, którą się uważa za wielką protektorkę sztuki i pierwszą muzealniczkę, napisała wręcz, że do obrazów to ona nie ma specjalnie jakiejś sympatii, niezależnie od obrazu Leonarda da Vinci.
Na szczęście zbierała mimo sympatii.
Na szczęście jeszcze były inne osoby i następne pokolenia ukształtowały muzeum, a tworząc je z kolekcji, która była emocjonalna i inaczej budowana. A my jesteśmy tutaj w świecie już absolutnie współczesnym czasom, kiedy powstaje historia sztuki jako dyscyplina naukowa. Kiedy wiedza o epokach, o malarzach, atrybucje, a więc przypisywanie autorom dzieł anonimowych są już możliwe. To się już robi. Mamy już tutaj i Zakład Historii Sztuki, i oczywiście Akademię Sztuk Pięknych. To są instytucje, które, Akademie Umiejętności, które tutaj w Krakowie w XIX wieku zaczynają tworzyć klimat znawstwa, rozumienia zabytków przeszłości i zarazem także jakieś pole dla kolekcjonerstwa.
Pani kustosz, co zostało w tej kolekcji po ponownym otwarciu domu dla kolekcji Muzeum Czartoryskich? Przepraszam, że tak formułuję.
Została
pani robi wystawę.
Została garść, spora całkiem, różnych szalenie interesujących dzieł. Może, tak jak powiedziałam, nie ma wśród nich takich gwiazd jak Rembrandt czy Leonardo, ale są gwiazdy, które niemniej jasno świecą, a poza tym są rzeczy unikatowe. Każde dzieło sztuki jest unikatowe, ale wśród tych unikatów są jeszcze unikaty, które bardzo rzadko zdarzają się w kolekcjach. No i są rzeczy absolutnie urocze, piękne, które warto z czysto estetycznych przyczyn oglądnąć.
Oj, lubimy te kryteria. Oczywiście chodzimy do muzeów często. No, chciałam powiedzieć, nie zapędzę się w określenie z obowiązku, ale czujemy, że coś jest ważne, coś powinniśmy zobaczyć. Ale to kryterium piękna, kiedy po prostu się wzbogacamy, to myślę, że jest takie trochę zapomniane kryterium we współczesnym wystawiennictwie, bo na pewno nie muzealnictwie, więc tym bardziej na tę ekspozycję się cieszę. Z grubsza już wiemy, jak ona powstawała, jaka jest jej koncepcja. Co zatem zobaczymy, ile tych prac na wystawie, czego możemy się spodziewać już w gmachu głównym?
Są to właściwie niezbyt wielkie pomieszczenia, trzy pomieszczenia, które sprawiały nam pewien rodzaj, nie powiem kłopotu, ale postawiły nas przed pewnymi wymaganiami. Także ta koncepcja wystawy, niezależnie od wątku darczyńców, jednocześnie musiała być dostosowana do miejsca. Bo pozornie sobie trudno wyobrazić o bardziej niezwiązane ze sztuką dawną miejsce niż modernistyczny nowy gmach.
No, ale tego już nie chciałam wypominać.
Ale myśmy te, udało się dzięki wspaniałej aranżacji pani Magdaleny Bujak, udało się właściwie zdematerializować te trzy pomieszczenia, zamieniając je w taki futerał, takie pudełko, w którym prezentuje się te dzieła sztuki, a że kolorystyka być może zaskoczy państwa.
A powiemy teraz.
Powiemy. Ale nic, żadne słowa nie oddadzą tego wrażenia, kiedy oświetlone ściany wypełnione obrazami i rzeźbami zaczynają ożywać. Także jeśli powiem, że tonacja wystawy jest połączeniem takiego burgundowego bordo z czernią, to byłoby niepełne, bo przecież jest złoto ram, jest migotliwe światło i są przede wszystkim barwne obrazy, jest biel marmurów, rzeźb, jest ciepło polichromowanego drewna. To jest właściwa kolorystyka wystawy. Natomiast te wnętrza nowoczesne mają być tylko po prostu pomieszczeniem wymalowanym od stóp do głów, bo od posadzki, od podłogi, od parkietu do sufitu właśnie w takiej tonacji kolorystycznej.
Czyli otoczenie będzie bardziej nawiązywać do idei tych kolekcji domowych, czy jednak do takiej XIX-wiecznej plus minus galerii sztuki?
Myślę, że nie ma tutaj jakiegoś związku, nawiązania do XIX-wiecznej galerii, dlatego że obrazy są powieszone w jednym rzędzie. Tak jak teraz to się robi, zgodnie z wszelkimi wymogami aranżacji muzealnych i wyposażenia wnętrz na wysokości dogodnej dla widza. My też bardzo dużo, Muzeum Narodowe w Krakowie, bardzo dużo dbałości wkłada w osoby o różnym stopniu różnych niepełnosprawności, niedowidzące, takie, które też są tutaj chętnie zapraszane i też będą mogły na wysokości wzroku te obrazy i rzeźby dostrzec. Więc jest to takie trochę wypreparowane. Jest to po prostu, są to ściany pomieszczeń zawieszone obrazami. Nie ma tutaj żadnych aluzji historycznych, ani do domowych kolekcji gabinetów, ani do XIX-wiecznego muzeum ze spiętrzonymi kompozycjami obrazów.
Ale za to będziemy komfortowo je oglądać. To może dziś jest najważniejsze. A w każdym razie jest bardzo ważne.
Tak, aczkolwiek pewne spiętrzenie dzieł sztuki tutaj będzie, dlatego że nie tylko na ścianach będzie mieścić się ta wystawa. Ja tu już oczywiście opowiadam.
Trochę możemy.
Tak. Nie chciałabym tak absolutnie pozbawiać Wkluczone. Tego tajemnicy, ale trzeba powiedzieć, że przewidziane są ekrany przeźroczyste, na środku ułożone w rodzaju takiego szpaleru, równolegle do ścian, gdzie będą również eksponaty. Dwustronnie zawieszane obrazy i na postumentach ustawiane rzeźby. Także będziemy się poruszać wśród obrazów, nie tylko na ścianach, ale właśnie wędrować sobie wśród nich, zawieszonych także i powiedzmy poza ścianami w salach.
To niegrzeczne pytanie o to, co zostało po zaprezentowaniu
to jest bardzo dobre pytanie.
Kolekcji Czartoryskich. No tak, to jest ważne pytanie.
Bo ze zostało coś zupełnie innego niż
tak,
tam.
Tak, i ze względów też historycznych, no bo był moment, kiedy się to rzeczywiście spotkało.
Obie kolekcje się bronią, absolutnie.
Wszystko, co zostało, państwo zdecydowali się pokazać, czy te rzeczy najważniejsze? Ile prac zobaczymy właśnie? A to jest ważne pytanie.
Około 140 i zdecydowaliśmy się wybrać te, które są najlepsze, najciekawsze, najważniejsze, najładniejsze. Właściwie to tak trochę wprowadza kryterium wartościujące i zaczyna być pewnie żal tych wszystkich obrazów, które zostają w magazynie, ale te kolekcje są bardzo nierówne. Jak wiadomo, takie prywatne kolekcje mają oprócz bardzo dobrych nabytków także i rzeczy, które po prostu wisiały w domu, może wcale się właścicielowi nie podobały. I dlaczego mielibyśmy unieszczęśliwiać jego pamięć, pokazując to akurat na wystawie?
To
trochę żartobliwe ujęcie, ale trochę tak jest. Wybieramy to, co w naszym przekonaniu stanowi o galeryjności. Jest to Galeria Sztuki Europejskiej, jednak Muzeum Narodowego w Krakowie jako poważnej instytucji kultury, która musi rekomendować się tym, co posiada najlepsze, a jednocześnie kształcić gust społeczeństwa, pokazując nasze dziedzictwo, w tym wypadku kolekcjonerskie, w jak najlepszym, wysokim świetle, na wysokim poziomie.
Zapytam o ramy chronologiczne tej wystawy, bo chyba jest dosyć szeroko tutaj historycznie ujęta.
Zaczynamy od nowego gmachu przede wszystkim. W jakimś sensie ten nowy gmach, to trzeba tutaj powiedzieć wreszcie, może nie jest włączony w narrację wystawy, ale fakt, że właśnie z niego przemierzamy te stopnie, wchodzimy z takiej ascetycznej architektury do przestrzeni wystawy, on w jakiś sposób też tutaj jest znaczący. Ponieważ narrację zaczynamy w epoce darczyńców. A więc spotykają nas twarze ludzi, którym muzeum te kolekcje zawdzięcza. Nie zawsze da się, jak mówiłam, skonfrontować ich nabytki z portretami, także zrezygnowaliśmy z tego i tylko w sporadycznych wypadkach pojawiają się one obok siebie w tym kontekście w pierwszym pomieszczeniu. A więc tam są portrety XIX- i XX-wieczne darczyńców i sztuka im współczesna. A więc już teraz będzie jasne, na czym polega to perwersyjne.
Czy ja dobrze słyszałam sztuka współczesna?
Nowoczesna, współczesna. Tak powiedziałam.
Mhm, tak, ja przestraszyłam, że...
Nie, im współczesna.
A przestraszyłam, wszystko jest możliwe dzisiaj w galerii.
Jest tam pocałunek Wigelanda, który zawdzięczamy Feliksowi Jasińskiemu. Jedyna rzeźba tego artysty w Polsce.
Wspaniale.
Niezwykle piękna. Mhm. Chociaż jest to tylko odlew gipsowy, a nie z brązu, tak jak Kobieta i Mężczyzna. Ale widać to, że na ile ona jest rodenowska, a na ile jednak zupełnie indywidualna w formie, zupełnie odmienna i własna. Jest Maurice'a de Flamenca z roku 1927, Martwa natura, która tak trochę skłania się ku estetyce kubistycznej, monochromatyczna, z kilku bardzo prostych elementów, złożona z gazetą na pierwszym planie, Œuvre Lindbergh, co się tyczy pierwszego przelotu nad Atlantykiem właśnie w roku 1927. Więc chyba, z tego...
Przepraszam, weszłam w słowo, ale czy ta praca była pokazywana dotąd?
Była. Tak? Była tak? W Europeum. Mamy ten etap, o którym zapomniałyśmy. Ważny etap przejściowy. Może dlatego tak go niesłusznie pominęłyśmy, że on pod względem narracji wystawy był w jakiś sposób kontynuacją tego, co Marek Rostworowski zrobił. To znaczy, tam były wyznaczone nurty tematyczne. Mhm. Martwe natury, wizerunek człowieka, sakrum w sztuce, człowiek w społeczeństwie, jako osoba publiczna, jako osoba działająca już po oświeceniowym świecie. Więc to był ten układ, który nie odnosił się do spraw innych, stricte artystycznych, tylko tematycznych, ikonograficznych i symbolicznych dzieł sztuki. No i jeszcze była jedna wystawa, Teatrum Pictorium Zamku Niepołomica, którą robiła pani Dorota Dec. Wystawa również po części chronologiczna, w tym krzyżowym układzie chronologii i tematyki dzieł. Tak. Przez parę lat bardzo wzbudzająca żywe zainteresowanie.
Tak, na czas ewakuacji zbiorów. No bo to są świetne rzeczy.
Dlatego liczę, że teraz też będzie podobnie. Zaczęłam już mówić, że mamy eksponaty z XIX i początku XX wieku, z czasów darczyńców. To jest pierwsze pomieszczenie, z którego bardzo miękko, bo nie ma tam żadnych drzwi, właściwie przepływamy do następnego, cofając się w czasie. Bo cała ta zabawa z widzem nasza polega na tym, żeby uczynić wędrówkę do sztuki dawnej wędrówką w czasie, w głąb czasu. Cofamy się w czasie. Pocieszam, że wraca się tą samą drogą, także można spokojnie ogarnąć tę historię sztuki i wrócić do współczesności.
To bardzo dobrze.
Także dla każdego jest ta
tak, a poza tym czasem
narracja.
Jest taki smutek, kiedy nie możemy powtórzyć tych emocji, a jednak powrót, choćby właśnie w drugą stronę marsz, pozwala utrwalić emocje.
Tak, a poza tym porządkuje nam to właśnie w taki sposób, że widzimy chronologicznie to, co nie lubię tego słowa, nazywano czasem, którzy nazywali rozwojem formalnym czy artystycznym sztuki dawnej od średniowiecza do początku XX wieku. A przede wszystkim najpierw możemy sobie pozwolić na komfort zostawienia za sobą tego nowego gmachu i zanurzenia się w przeszłość, a więc wiek XVIII, początek XIX, XVIII, duża część ekspozycji poświęcona sztuce wieku XVII. W obu przypadkach, jak chodzi o XVIII stulecie i XVII, ukazuje się tutaj różnorodność tematyki, motywacji, prądów artystycznych. Także każdy może tutaj znaleźć jakieś obrazy i rzeźby, które będą dla niego interesujące, bliskie. A komentarz, na który pozwoliliśmy sobie, tam gdzie wymagała tego materia, eksponatów, przybliży także i jakieś okoliczności historyczne powstawania, powie o artyście, powie o tym, co najciekawsze jest w danym momencie względem tego dzieła sztuki. I tak dochodzimy do, mijamy tutaj kolekcję, jak mówiłam, Tarnowskich z Dzikowa, głównie malarstwa holenderskiego XVII-wiecznego, ale też są tam, jest tam też obraz Luki Giordano. Mijamy kolekcję, obrazy z kolekcji, pojedyncze obrazy z kolekcji Stanisława Ursyn-Rusieckiego i dochodzimy do dość szczególnego miejsca. Z racji moich zainteresowań pewnie mogłabym się przyznać, że moje ulubione, bo jestem mediewistką, ale miejsca, gdzie na sam finał wystawy, na końcu już, są prezentowane niezwykłe trzy rzeźby z kolekcji Goldsteina. Są to figury Madonny z Dzieciątkiem z XII, XIII i XIV wieku. Hiszpańskie, Nawarra, Kastylia, może Aragon. W każdym razie zachowane tak, jak mogą być zachowane do naszych czasów te figury. Monumentalne rzeźby ołtarzowe, kultowe, ze swoim surowym pięknem po prostu są czymś absolutnie niezwykłym.
Nie rozsadzają tej przestrzeni, która...
Nie, bo one się wtapiają w to, dlatego że można sobie wyobrazić, tutaj snuć wodze fantazji, wyobrazić sobie taką figurę na ołtarzu, no, w izolowanym romańskim wnętrzu, tak, takim ascetycznym. Mhm. One nie zawsze były takie ascetyczne, jak nam się wydaje, bo czy malowidła ścienne, czy zasłony jakieś je zdobiły, ale de facto prosta mensa ołtarzowa jest jak postument w muzeum.
Rozumiem.
Krypta i stojący posąg. Mhm. Czego więcej trzeba, żeby wydobyć z nich te ekspresje? Oczywiście my teraz mamy już doświadczenia, dla nas fakt, że one są zdekompletowane, że one są, utraciły polichromię, że one są zachowane niektóre bardzo fragmentarycznie nawet. Mhm. Nas to już nie razi. Ta XVIII-wieczna estetyka, że wszystko musiało być ukończone, całe, kompletne, która nakazywała dorabiać posągom antycznym brakujące części, już nie obowiązuje i patrzymy na to jako na takie okruchy historii. Także to są niezwykłe rzeźby. W tej sali główną gwiazdą jest obraz renesansowy, bo renesans i średniowiecze tutaj zostało razem połączone, jedną we wspólnej przestrzeni. Jest to obraz Lorenza Lotta. Mhm. Wczesny obraz malarza, który kształcił się, czy też korzeniami sięgał do Wenecji, a potem wędrował po różnych miastach we Włoszech, interesował się także i inspirował zapewne, jak się mówi, sztuką północy Alp, między innymi Dürerem, i stworzył niezwykłą, jak chodzi o kompozycję, całość z Madonną z Dzieciątkiem, Świętą Katarzyną, Świętym Franciszkiem i jeszcze jedną tajemniczą postacią, może Józefem, może Świętym Hieronimem w tle. W takiej konwencji Dzieciątka śpiącego. A więc jeśli przypomnimy sobie, że sen jest bratem śmierci, zaraz podłożymy pod ten wizerunek szczęśliwego macierzyństwa przyszłość, która kładzie się cieniem na obliczu Marii i nakazuje skojarzyć te przedstawienia Madonny z Dzieciątkiem śpiącym, choćby z malarstwa weneckiego znane, jako jakiś pierwszy krok do przedstawień Piety, czy w związku z przedstawieniem typu Piety. Także ten bardzo piękny obraz polecam. Jaki jeszcze obraz mogę polecić?
Koniecznie proszę polecać, bo to jest creme de la creme tej rozmowie.
Mogę polecić obraz, który mógłby ujść uwadze zwiedzających, mianowicie ślizgawkę Jana van Hoyena. No tak. Zawsze mieliśmy, właściwie historycy sztuki mieliśmy przekonanie, że to jest bardzo dobry obraz i że to jest Jan van Hooijen, a my bardzo uczciwie, tam gdzie nie ma sygnatur, w nawiasie piszemy przypisywany. To nie dlatego się tak w wystawie pojawia i to od razu państwu muszę wyjaśnić, że my jesteśmy poddajemy wątpliwość autorstwo tylko wtedy, kiedy nie ma sygnatury, nie mamy dowodu. A więc piszemy, że my go przypisujemy. I tak było przez długi czas z obrazem Ślizgawką Jana van Hooijena, ale w wyniku prac konserwatorskich pojawiła się, może niedobrze czytelna, ale sygnatura, zachowana fragmentarycznie, ale ewidentna. Niestety na trzech pierwszych cyfrach 1 i 6 urywa się, więc nie wiemy, kiedy dokładnie obraz powstał. Ale wiemy, że na pewno jest to Jan van Hooijen i datujemy ten obraz mniej więcej przed rokiem 1636. A jest on niezwykły, ponieważ przedstawia scenę niepozorną. Ślizgawkę, zamarznięty kanał w okresie małego zlodowacenia europejskiego w XVII wieku. Wszelkie cieki wodne zamieniły się na ślizgawki. Tam są ludzie, którzy cieszą się z tego chłodu i lodu. Grają w gry przypominające współczesnego golfa. Ślizgają się. Ale także te zamarznięte jeziora. To był staw w centrum Hagi, bardzo konkretny. I nawet można starać się lokalizować miejsce, gdzie ten obraz został namalowany. Jakie nieistniejące już zabudowania bramy, wieży tam się znalazły. No jest to taki uroczy dokument ówczesnego świata, ale przede wszystkim jest kolorystyczne i malarskie mistrzostwo oddania krajobrazu z tym, co mnie osobiście najbardziej fascynuje w krajobrazie Holandii czy Flandrii, z szadzią.
A no tak,
ze szronem tak, na drzewach.
Tak. No właśnie, skoro jeszcze wątek natury się pojawił, bo i sztuka religijna, i portrety, i sceny rodzajowe, to pragnę zauważyć, że na okładce katalogu, który się właśnie ukazał, to też jest wyjątkowa rzecz, że wystawy jeszcze nie ma, a jest już katalog, prawda, różnie bywa z katalogami, tutaj możemy go otworzyć, tak. Jest jednak martwa natura.
Jest bardzo szczególna natura. Jeszcze może Mateusza van Schijka, Holendra, martwa natura z drugiej połowy XVII wieku, która jest takim mikrokosmosem, widzianym jakby przez szkło powiększające. Po włosku tego rodzaju obrazy nazywają się sottobosco. To jest runo leśne. W XVII-wiecznej Holandii zresztą zamiłowanie do odwzorowywania roślin miało niebagatelne znaczenie, dlatego że to czas odkrywców. To czas szaleństwa tulipanów, to czas traktatów botanicznych, które zdobione są realistycznie przedstawionymi roślinami, a zamiłowanie do przedstawiania z niewielkich stworzeń, owadów zapylających osty, motyli, których gatunki można rozróżnić i nazwać, to przecież już tradycja od XV wieku w malarstwie niderlandzkim obecna, czego zapomnieć nie możemy. Roślina tutaj na pierwszym planie to jest, o ile wiem dobrze, ostropest plamisty. To nie jest akant. To jest chwast, pospolita roślina, która teraz jest ziołem leczniczym. I tutaj różne rodzaje grzybów, ważka żerująca, motyle rozmaitych gatunków w tym się przewijają. Ślimaki, a więc ten mikroświat widziany jakby od wnętrza i przedstawiony z drobiazgowym realizmem, a jednocześnie w bardzo wysmakowany sposób. Także taką mamy okładkę przewodnika i obraz ten funkcjonuje także i na zaproszeniach. Jest w każdym razie obecny
i chyba
w
nie
tym
przez
naszym
przypadek.
Imaginarium. Nie. Myślę, że on się polskim bardzo dobrze reprodukuje kolorystycznie, a przede wszystkim bardzo przyciąga wzrok. On jest do oglądania, do kontemplowania z bliska.
To prawda.
A książkę bierze się do ręki.
To prawda, właśnie. To, i myślę też jakaś wskazówka na temat samej kolekcji i wystawy, że tych martwych natur pewnie nie brakuje. Może nie przeważają, ale są. No, jeśli mówimy o europejskim malarstwie, powinny być.
I są XVIII-wieczne, które wzorowane są na XVII wieku i są XVII-wieczne i są martwe natury z homarem i owocami. I są martwe natury, jest martwa natura z serem Czerutiego i winogronami, taka bardzo prosta, powiedzielibyśmy, w swoim wyrazie i lapidarna. No i są przedstawienia zwierząt też. Z kolekcji Dzikowskiej pochodzi obraz Wiktorinsa, który przedstawia kulminacyjną fazę walki koguta z kotem.
Tak, oczywiście jestem przekonana, że koty zwyciężają.
Zwycięża, prawda? Ja też jestem w partii kota.
No właśnie, to tak. Zresztą no, trudno być za kogutem, ale wiadomo, że...
Ale też jest bardzo dzielny.
Tak, no nie dziwię się, wyobrażam sobie te emocje. Podsumowując i domykając, bo coś czuję, że mogłybyśmy o wszystkich obiektach Państwu opowiedzieć. Przypominam, jest ich około 140, więc pewnie by to jeszcze potrwało. Jakich zatem charakter, w jaki sposób dopowiada te zbiory Czartoryskich ta właśnie wystawa w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie? A może nie powinniśmy ich w ogóle porównywać i myśleć o nich autonomicznie? No, ja zadaję to pytanie, bo się przyzwyczailiśmy myśleć, że to są takie troszeczkę rodzeństwo, kolekcje właśnie bliskie sobie.
To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ różnią się one już tym, że motywacją. Ta wystawa w Nowym Gmachu jednak zbiera okruchy. To, co udało się różnym osobom zakupić i to, co przetrwało, i to, co pozyskało z tego, także i czasem zakupiło Muzeum Narodowe w Krakowie. Natomiast jeśli mówimy o galerii Czartoryskich, to była to galeria w pewnym sensie autorska Władysława Czartoryskiego głównie. I on kupował według swoich preferencji historycznych, estetycznych, artystycznych, wraz ze swoją siostrą Izą z Czartoryskich-Działyńską, fascynowali się sztuką średniowieczną, to jest wiadome. W związku z tym pojawiła się kolekcja w kolekcji, kolekcja malarstwa włoskiego, wczesnego. Pojawiły się emalie limuzyjskie, pojawiły się rzeźby w kości słoniowej średniowieczne. Jako takie zespoły, które budują tę kolekcję,
których
nie zobaczymy w gmachu głównym, chociaż tutaj pojęcie sztuka europejska jest szerokim pojęciem, ale ograniczamy się do tych zasadniczych głównych sztuk, do malarstwa i do rzeźby w niewielkim wyborze, ale to już kwestia już samego stanu posiadania. Głównie posiadamy malarstwo. Więc one są zupełnie inne, jak chodzi o intencje. To jest kolekcja stworzona przez dary, przez napływające w różny sposób depozyty, zakupy. Natomiast tam mamy do czynienia z planowym budowaniem kolekcji. Co więcej, Władysław Czartoryski miał taką pewną ideę stworzenia obrazu całokształtu sztuki światowej, a więc Daleki Wschód, a więc Le Monde. I w związku z tym do tego, uzupełniając te jakby akademickie szufladki, starał się dokupywać dzieła sztuki. Więc była to kolekcja, można powiedzieć, zaprogramowana w jakiś sposób. Natomiast to jest dziełem przypadku i na tym polega jej urok.
No właśnie, dobrze, że jednak nazywa pani to urokiem, a nie niedostatkiem. No i ta energia kolekcjonerów, od której właściwie zaczęłyśmy rozmowę i od której zaczyna się również wystawa, myślę, że jest bardzo dobrym impulsem do odwiedzin, bo pokazuje, że zbieranie sztuki może być czymś oczywistym, normalnym, potrzebnym. Może być naturalną potrzebą człowieka. Tak górnolotnie bym to może podsumowała, ale przecież tak jest.
Ale tak właśnie jest.
No właśnie. I to dlatego się spotykamy na wystawie. Przypominam Państwu, 2 grudnia będzie wernisaż, czyli uroczyste otwarcie, a potem od 3 grudnia ta wystawa w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie będzie czynna. Wystawa Galerii Sztuki Europejskiej. Czy jakieś korekty, zmiany Pani przewiduje, czy raczej to jest taki korpus, który już pewnie zostanie aż do czasów remontu gmachu głównym?
Może pojawi się jakiś depozyt, który przyjmiemy. Może coś będzie zakonserwowane i wróci w pełnej krasie w tym czasie.
Z podpisem, którego nie było wcześniej. Widać.
Nie było. Mamy jeszcze kilka takich typów. No niestety nie wszystko da się zakonserwować przed wystawą. To jednak jest wielka praca, która jest także pracą badawczą, bo korzystając z Laboratorium Analiz Niszczących, te obrazy prześwietlamy, oglądamy i wraz z konserwatorami potem możemy powiedzieć więcej o ich materii malarskiej, co zawsze jest wielką przyjemnością. I staramy się te obrazy pokazywać w stanie takim, żeby z nich wydobyć to, co najlepsze, usuwać jakieś werniksy pożółkłe, jakieś nawarstwienia późniejsze, które są dodatkiem przesłaniającym autentyczny kształt obrazu. Także to jeszcze jest przed nami. Każda galeria jest w jakiś sposób żywa. Mm-hmm. A może jeszcze kupimy jakiś obraz. Mm-hmm. Może jeszcze pojawi się za naszych czasów jakieś wielkie nazwisko w tej galerii.
Mam pokusę podrążyć, ale rozumiem, że nawet jeśli są takie plany, to przedwczesne pytanie.
Nie są to żadne konkretne zamierzenia. Mm-hmm. Takiego obrazu jeszcze nie ma. Nie mamy na uwadze żadnych konkretów. Natomiast jeżeli taka okazja by się nadarzyła, to nie zaniedbamy żadnej okazji, aby taki jakiś highlight, jak to teraz niektórzy mówią, tej galerii zapewnić i dokupić coś.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, a zatem spotykamy się w muzeum, a dzisiaj o tej kolekcji i o wystawie, którą już za chwilę będziemy mogli oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie, w gmachu głównym, opowiadała pani kustosz, dr Katarzyna Płonka-Bałusowa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.